Witam bardzo serdecznie w ten wieczór, w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczynamy drugą turę naszych rekolekcji. Przewodnikiem po tych rekolekcjach będzie ksiądz Jacek Rogalski, duszpasterz akademicki z Poznania, którego bardzo serdecznie witam. I rzeczywiście będziemy poznawać razem wszyscy, co to znaczy wierzyć. Temat przewodni jest credo, credo i jeszcze raz credo.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Muszę zacząć od tego, że w Warszawie, jak mówi się kazanie o wierze, to jeden punkt można ominąć, ten, który jest bardzo ważny w Poznaniu. A mianowicie dla poznaniaków, jak jest zebranych kilka osób razem, to mówią, że było dużo wiary albo mniej wiary. Więc zawsze na początku roku akademickiego tłumaczę moim studentom, że kiedy mówię wiara, to nie myślę o tych, którzy przyszli do kościoła, tylko myślę o cnocie teologicznej. Jak ktoś jest z Poznania, to doskonale wie, o czym mówię. Proszę Państwa, rekolekcje to jeden z najtrudniejszych okresów w Kościele. Trudny dla rekolekcjonisty i trudny dla tych, którzy przychodzą na rekolekcje. I rekolekcjonista zdaje sobie sprawę, że ma być jak prorok Jonasz, który szedł przez Niniwę i wołał: nawracajcie się. I dzisiaj też idę przez miasto i wołam: nawracajcie się. Ale to nawracajcie się jest skierowane do was i do mnie. I dlatego to jest trudny czas, bo on jest związany z decyzją. Albo, albo. Albo wyjdę z tego kościoła i nic się w moim życiu nie zmieni, albo wyjdę, podejmując decyzję, wracam do siebie, nie po to, żeby żyć jak Bóg darzy i rwać kartki z kalendarzy, ale wracam do domu po to, żeby zmienić moje życie na lepsze. Potrzeba wielkiej odwagi, żeby wyjść z kościoła i podjąć taką decyzję. Ale bez tej decyzji ten czas, ten wieczór i kolejne wieczory będą przeżyte jałowo, bez niczego, tak no posłuchaliśmy, co facet miał do powiedzenia i koniec. Przychodzę do was z propozycją. Credo, credo, credo. Wierzę, wierzę, wierzę. I nie chcę opowiadać wam i udowadniać, czy Bóg istnieje, czy go nie ma, bo dla mnie istnienie Boga jest tak oczywiste, jak to, że stoję przed wami. I myślę, że dla większości z nas istnienie Boga jest bardzo oczywiste. Człowiek każdego dnia, obserwując swoje życie i to wszystko, co go otacza, może się przekonać, że jest ktoś najwyższy, największy, kto czuwa nad tym wszystkim, kto nadaje bieg temu wszystkiemu, kto sprawia, że jestem, kim jestem. A zatem nie chcę rozważać, czy Bóg jest, czy go nie ma, ale chcę mówić o wierze jako odpowiedzi na to, co Bóg dla mnie czyni. Bo wiara jest zawsze odpowiedzią na Boże objawienie. Niekiedy ludzie mówią, proszę księdza, jakby ksiądz udowodnił, że Bóg istnieje, jak mi go ksiądz pokaże, to ja uwierzę. Jak ja ci go pokażę, to ty już nie musisz wierzyć. Nie musicie wierzyć w to, że stoję na ambonie, bo mnie widzicie, macie doświadczenie. A przecież święty Paweł mówi, wiarą jesteście zbawieni. Nie zbawiamy się za to, że teraz Boga chwyciliśmy za nogi, ale zbawiamy się za naszą wiarę, za to, że przyjmujemy, iż On objawił się człowiekowi. Zbawiamy się za to, że chcemy przylgnąć do Chrystusa. I autor listu do Hebrajczyków daje nam dzisiaj piękną definicję, czym jest wiara. On w 11 rozdziale napisał takie zdanie: wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Autorowi listu do Hebrajczyków było dosyć zręcznie pisać takie słowa, dlatego że pisał je do Żydów. Dla nich istnienie Boga było tak oczywiste, jak 2 dodać 2 jest 4. Oni nie dyskutowali z tym, czy Bóg jest, czy go nie ma. Dlatego autor listu napisał, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Ale czego my się dzisiaj spodziewamy? Czego oczekujemy od Pana Boga? Nie tak dawno w moim kościele był chrzest i kapłan zapytał rodziców, o co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka? Matka głośno z uśmiechem na twarzy powiedziała, o zdrowie. Po zdrowie to się chodzi do Narodowego Funduszu Zdrowia i do przychodni. Więc widziała, że popełniła gafę, że ksiądz zrobił grymas i mówi, żeby było mądre. Dobrze, że ksiądz nie był złośliwy, bo jakby powiedział, jak się wyda za mamusią. Proszę Państwa, prosimy o wiarę, o życie wieczne. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, a my spodziewamy się nie zdrowia, nie urody, nie tego, że będziemy wiecznie żyć na ziemi, ale że ujrzymy Boga twarzą w twarz. Tylko problem polega na tym, że dzisiaj ludzie wierzą we wszystko. Kiedy w Poznaniu jedzie się tramwajem, nie wiem jak to jest w Warszawie, ale w Poznaniu ludzie dosyć dużo jeżdżą tramwajami, chwytają za ten drążek i to tak kolebie w lewo, w prawo, ale można zobaczyć, co mają na ręku. Niektórzy mają ładne pierścionki, ale są tacy, którzy trzymają rurkę, a tutaj pierścień Atlantów. Pierścień Atlantów, kiedy Państwo zajrzycie w książki, w internet, zobaczycie pogański znak. Ale jak to mają w tramwaju, to jeszcze jakoś to ujdzie. Gorsze jest, że u mnie w kościele jest dżentelmen, który codziennie rano przychodzi do komunii, składa pobożnie ręce i na ręku ma pierścień Atlantów. Kiedyś mówię do niego, proszę pana, dlaczego pan to nosi? Bo widzi ksiądz, jak kupiłem sobie pierścień Atlantów, to przestała mnie głowa boleć. Widzi pan, ja jak mnie głowa boli, to biorę ibuprom, a pan nosi pierścień Atlantów. Nawet nie da sobie powiedzieć, że to może być złe dla jego duchowości. On ratuje ciało, ale traci duszę. Proszę państwa, u mnie na osiedlu są przynajmniej dwa salony, w których pracują wróżki. One wróżą, stawiają tam taroty, w gwiazdy patrzą, one ci przyszłość przepowiedzą. I dobrze się mają. Ludzie chodzą, wróżą sobie. Ci sami ludzie, którzy w niedzielę są na Eucharystii, biegną do wróżki. Jestem na kolędzie, piękne mieszkanie, młode małżeństwo. Nad wejściem wisi krzyż. Normalna sprawa, krzyż w domu chrześcijan. Ale krzyż włączony w końską podkowę. Pytam, co to koń wam padł? Mówią, nie, proszę księdza, ale tak na szczęście, tak w razie. Można by wymieniać wiele rzeczy. Idźcie państwo ulicą i zobaczcie w kioskach, w sklepikach, ile można spotkać gazet typu wróżka, magia. Dzieci rozczytują się w książkach magicznych i broń Boże, żeby ksiądz powiedział, że to czy tamto jest złe. Co się czepia? I w jednej z poznańskich szkół kończy się podstawówka. Rodzice się zebrali i teraz mówią, zrobimy przedstawienie na koniec roku. Dzieci mówią, zrobimy takie przedstawienie, szkoła nocą, duchy, wampiry, wilkołaki. Proszę państwa, niesamowita rzecz. Ale kiedy zaczniecie rozmawiać z tymi dziećmi, co one czytają, co oglądają, w jakie gry się bawią, wierzymy we wszystko. Jedna kobieta mi mówiła, proszę księdza, przecież Pan Bóg jest wszędzie, na łączce, w strumyku. Jak tak dalej zacząłem analizować, co ona mówi, to doszedłem do wniosku, że Pan Bóg był wszędzie, tylko nie w jej sercu. Mówiła, do kościoła przychodzę, jak czuję potrzebę. A że rzadko czuła potrzebę, to rzadko przychodziła. Jeden nawet miał pretensję, że proszę księdza, nie chodzę, bo co przyjdę, to kolędy śpiewacie. Ale próbujcie go zapytać, czy wierzy. Oczywiście, że wierzy. Wierzy, ale nie praktykuje. To w co ty wierzysz? We wszystko. W koty, w myszy, w magię, we wszystko. Proszę państwa, święty Jakub napisał takie zdanie. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz. Lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Diabeł też wierzy, że Bóg istnieje. On nawet może się wydawać jest pobożniejszy od nas, bo on drży, a my nie drżymy tak jak diabeł. On doskonale wie, z kim ma do czynienia. My nie zawsze. Dlatego, proszę państwa, wydaje mi się, że lepszą definicją od tej z listu do Hebrajczyków jest definicja, którą możemy znaleźć w katechizmie Kościoła katolickiego. Wiara jest osobowym przylgnięciem do Boga. Dzisiaj, jeżeli ludzie do końca nie są przekonani i nie wiedzą, czego oczekują, a można to łatwo sprawdzić, bo w jednej z poznańskich szkół katecheta przeprowadził ankietę, to okazuje się, że 90% wierzy w Boga, ale w zmartwychwstanie tylko 30% wierzy. A zatem ci ludzie do końca nie wiedzą, co się dzieje. Więc lepiej im mówić, że wiara to przylgnięcie do Chrystusa, to sklejenie. Ale ja cały skleję się z Chrystusem. Moją głową, moim ciałem, moim sercem. Jeżeli cokolwiek będzie rozklejone, to nie będzie wiary. Nie może być tak, że ja mówię wierzę i to słynne polskie ale. I teraz zaczynam jechać. wierzę, ale nie szanuję Kościoła, nie szanuję papieża. Dziesiątki, a te dogmaty kościelne, skąd wyście to wszystko wzięli? Wierzysz? Wierzę. W kogo ty wierzysz? Drugi powie, wierzę i to się bardzo łatwo przekłada, jak rozmawiam z ludźmi i oni mówią, wierzę, ale sercem nie są sklejeni, bo mówią mi, proszę księdza, my do was do kościoła nie chodzimy, bo ksiądz tam mszę zawsze odprawia 55 minut. My jeździmy w drugi koniec miasta, tam ksiądz w 40 minut odklepie i idziemy do domu. Oni wierzą, ale nie sercem. Oni nie kochają Pana Boga. Oni, jak chłopi pańszczyźniani, zaliczają swój czas. Niektórzy mówią, my idziemy zawsze w niedzielę do kościoła rano i później już mamy święty spokój. Są tacy, którzy ze wszystkich świętych najbardziej lubią święty spokój. Trzeba przylgnąć do Chrystusa głową, sercem i ciałem, całym ciałem. Kiedyś miałem takich studentów, co niedzielę byli w kościele, pojechali ze mną w góry, rozmawiamy i ten chłopak mówi, proszę więc, ja sobie nie wyobrażam, żeby w niedzielę nie być na mszy. Mówię, dobrze. Nie wyobrażam sobie, żeby w pierwszy piątek nie iść do spowiedzi. Mówię, bardzo dobrze. Ale też sobie nie wyobrażam, żebym się wyprowadził od mojej dziewczyny. Człowieku, jak ty to godzisz? No godzi. Taka schizofrenia religijna. On ciałem jest przy niej i mówi, proszę księdza, ja się jeszcze nawrócę. Kiedy? Proszę państwa, albo jestem przy Chrystusie cały, albo mnie nie ma. Dlatego lepiej mówić przy wierze, nie wierzę w Boga, ale wierzę Bogu. Tak jak Matka Najświętsza. Ona się modliła, ona wiedziała, że Bóg istnieje, ale kiedy przychodzi anioł, to ona nie stawia warunków, ona nie mówi ale, tylko kiedy wysłuchała i przeprowadziła dialog, powiedziała, dobrze, oto ja służebnica pańska. Wierzyła w Boga i uwierzyła Bogu. A kiedy zaprosili ją na wesele i zobaczyła, że tym młodym zabrakło wina, mówi do syna, słuchaj, no nie mają wina, będzie za chwilę skandal. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? A ona mówi do tych sług, zróbcie wszystko, co Jezus wam powie. I ci ludzie wbrew logice biorą wodę i niosą na stoły, bo on im tak kazał, oni wierzyli Jemu. I zobaczcie, co się stało. Łyczek, ten facet mówi, co za winko. W życiu nie piłem takiego wina. W życiu nie przeżyjesz czegoś cudownego, jeżeli nie pójdziesz za ciosem i nie pójdziesz za Chrystusem. Jak będziesz Chrystusa trzymać tak na dystans i będziesz mówił, tutaj ci, Panie, wolno, a tutaj ci już nie wolno, to nigdy nie spróbujesz tego cudownego smaku wiary. Zawsze będziesz dreptać w miejscu, będziesz zachwycać się mistykami, ludźmi świętymi. Zaufaj, idź do końca, nie bój się wyjść dzisiaj z kościoła i powiedzieć, chcę zmienić swoje życie. I w końcu, jeżeli mówimy, że uwierzyliśmy Bogu, to ta wiara musi nas motywować do działania. Tak jak Abraham. Abraham uwierzył, że przemawia do niego Bóg, porzucił ten swój agrobiznes i się przeniósł w inne miejsce, bo tak chciał Bóg. I on tam poszedł i cała rodzina patrzyła na niego, stukali się w głowę, mówi, człowieku, wszystko masz. A on mówił, ale Bóg chce inaczej. Gdyby Abraham nie posłuchał Boga, losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Jeśli nie posłuchasz i nie pójdziesz za Bogiem, tak od początku do końca, to twoje losy mogą być kiepskie. I w końcu bardzo popularne jest takie powiedzenie, proszę księdza, wiara to moja prywatna sprawa. U nas w Poznaniu, jak na przykład ksiądz odwiedza domy w czasie kolędy, pytam niekiedy, państwo chodzicie do kościoła? Tak, bo widzę pierwszy raz, jestem w tej parafii szósty rok, mówią do mnie, a ksiądz tu na wypomuszki? U nas tak się mówi, jak księdza się zatrudnia do pomocy i tak jest tam 2-3 razy w roku. Mówię na wypomuszki, bo co tam będę dyskutować, jak oni przez 6 lat mnie nie widzieli. No i wtedy jakoś ta rozmowa tak zbytnio się nie klei, jak pytam, to państwo nie chodzicie do nas do kościoła? Ci tacy mniej bezczelni mówią, proszę księdza, my chodzimy do Dominikan.
też tak w Poznaniu się mówi na kościół ojców dominikanów. Ludzie nie mówią, że chodzą do ojców dominikanów, tylko mówią, idziemy do dominikan. Proszę Państwa, gdyby wszyscy chcieli iść do tych dominikan, tak jak mówią, to dominikanie musieliby mszę odprawiać w tej wielkiej sali na targach poznańskich, bo by się ta wiara tam nie zmieściła do środka. Więc niektórzy opowiadają takie historyjki, jak już słyszę, że tam chodzą, to mówię, jak to, pod nosem macie kościół, a w drugi koniec jeździcie. Zresztą nie wierzę, żeby poznaniak zapłacił za bilet i pojechał w drugi koniec. Ja mówię, już takiego czegoś to mi nie powiecie. A inni mówią, proszę księdza, a co to księdza obchodzi? To jest moja prywatna sprawa. I proszę Państwa, zobaczcie, nam też niekiedy tak się wydaje. Wiara to moja prywatna sprawa. Chrystus, kiedy odchodził do nieba, i przeczytamy to w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 28, zebrał apostołów i powiedział do nich, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, uczcie ich zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. Chrystus nie powiedział do apostołów, teraz panowie z powrotem do wieczornika, zamknijcie się i cichutko, bo to jest wasza prywatna sprawa. Idźcie i nauczajcie. Wiara nie jest twoją prywatną sprawą. Wiara jest sprawą publiczną. Ty masz dzielić się wiarą jak chlebem, bo bez chleba ludzie umrą, bez wiary stracą nadzieję. Tylko tchórz powie, to moja prywatna sprawa. Albo człowiek, który do końca nie jest przekonany w tego, w którego wierzy. Kiedyś jechałem samochodem, ubrałem się w kolorową koszulę. Lubię zawsze zabierać ludzi na stopa, bo wtedy można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Co myślą o polityce, o kościele, o szkole. Więc lubię takie dyskusje. Jadę, patrzę, stoi koleś z plecakiem, dredy na głowie. Widać, że jakiś taki jest, powiedzmy, nieprzeciętny. Zatrzymałem się, ruszyliśmy, a on prawie, że pierwsze zdanie mówi do mnie, zna pan Jezusa? No znam. A był pan kiedyś na rekolekcjach? Mówię do niego, wie pan, no, moi koledzy ze studiów to całą grupą co roku jeździmy. Mówi, jakieś dziwne studia. Mówię, panie, akademik jeszcze lepszy. Nie mógł się nadziwić. No ale w końcu powiedziałem mu, że jestem księdzem. I on taki był cały napalony, żeby mi to wszystko opowiedzieć. I okazało się, proszę Państwa, że on pojechał na rekolekcje. Na tych rekolekcjach przeżył spotkanie z Jezusem. No i teraz uznał, że trzeba wszystkim o tym opowiedzieć. Wsiadł w Gdańsku w pociąg, ale mówi, wie ksiądz, to jak w przedziale zaczynałem opowiadać, to ludzie wychodzili. Więc ja postanowiłem na pierwszej stacji, że wysiądę i pojadę stopem, bo mówi, zanim mnie gość wysadzi, to mu zdążę coś powiedzieć. Chciałem go też wysadzić, bo mówię, szkoda, żeby on mnie ewangelizował. Niech on ewangelizuje tych, co o Jezusie mało co słyszeli. Ale wiecie co? Podziwiałem jego zapał. Tylko ten zapał rodził się pierwsze z takiej młodzieńczej werby, a drugie, on spotkał Jezusa i nie był w stanie milczeć. To spotkanie wywołało w nim takie poruszenie, że nie był w stanie milczeć. I chciał wszystkim opowiedzieć, spotkałem Jezusa. Kiedyś jechałem samochodem, zabrałem też takiego jednego gościa. Jedziemy, wybiła godzina trzecia, więc przełączyłem sobie radio na falę 106,8. Słucham tego radia, idzie koronka przy trzeciej dziesiątce, mówię do niego, proszę pana, pan jest katolikiem, muzułmaninem, ateistą. Coś pan jest za jeden, bo ja się modlę, a pan milczy. No katolik. No to mów pan ładnie, pacierz. No to mówi ten pacierz, ale jak skończyło się, to mówi do mnie, czy pan czasem nie jest księdzem? Mówię, proszę pana, księdzem to ja jestem zawsze. Wiecie, jak trudno było mu zrozumieć, że można z kimś się modlić, że można... Zresztą opowiadał mi też taką rzecz, później jak się rozkręcił, mówi, wie ksiądz, jak ja byłem w liceum, to chciałem być księdzem, ale jak zobaczyłem, co księża robią, to powiedziałem, lepiej się żenić. A ja powiedziałem, a widzisz, a ja jak byłem w liceum, to chciałem się żenić, ale jak zobaczyłem, co ludzie robią, lepiej być księdzem. Tą wajchę to sobie możemy odbić w jedną i w drugą stronę, tylko teraz kto będzie mieć większą siłę, ten bardziej w głowę uderzy. W nim nie było tego zapału, on nawet w czasie tej modlitwy nie chciał tego chwycić. Natomiast ten pierwszy, o którym wam mówiłem, przeżył coś wspaniałego. Ten drugi miał więcej pretensji, więcej narzekania. Nie odczułem, żeby w jego życiu dokonało się jakieś wyjątkowe spotkanie z Jezusem. Dlatego, moi drodzy, szukajcie Jezusa i dzielcie się tym Jezusem. Bądźcie Jego świadkami, a świadkami będziecie wtedy, kiedy z wiary w Boga przejdziecie na wiarę Bogu. Wtedy będziecie prawdziwymi świadkami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.